Ja też na wszystkie Wasze pytania nie odpowiem, bo nie jestem, no, i nawet nie chcę wyskakiwać do wszystkiego, co związane jest z zakonem krzyżackim. Chcę Wam pokazać tą inną stronę zakonu krzyżackiego, o której prawdopodobnie w ogóle nie słyszeliście nigdy. I tu było takie słowo pytanie, czy maryjność między innymi tutaj nie jest związana z zakonem krzyżackim. Uważam, że trochę w tym jest prawdy, tylko trzeba na tą maryjność trochę spojrzeć pewnymi okularami historii. Mianowicie, tu macie wizerunek klasztoru w Rywałdzie. I w Rywałdzie, jak wiecie, jest otoczony kultem wizerunek Matki Bożej Rywałskiej, cygańskiej, z tą peruką, prawda, włosy. To jest figura Matki Bożej, czyli takie bilde w tych, byśmy powiedzieli, krzyżackich inwentarzach. My nie znamy średniowiecznych, ani nic nie wiemy o średniowieczu, o tym wizerunku. Wiemy, że to jest średniowieczny z XV wieku. Historycy sztuki to tak opisują, tak? Ale nowożytne już takie legendy, nazwijmy to, podania i później przyjmowane do końca, bo ten wizerunek jest koronowany, w 72 roku koronowany, jak uzasadniano długość kultu, to sięgano do tej tradycji. I co ona mówi ta tradycja? Że ten wizerunek został wystrugany, zrobiony przez pobożnego brata z Radzenia. Nigdzie nie ma słowa, że to jest krzyżak. A pobożny brat z Radzeniu to może być tylko krzyżak. Bo to jest zamek w Radzyniu, bo to jest dom zakonny w Radzyniu. Cała legenda zbudowana jest jakby, znaczy o początkach to jest to, ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. W każdym razie, jeżeli ta legenda mówi o pobożnym bracie z Radzenia, to mówi o krzyżaku, o którym się nie mówi. Być może to jest jeden z tych elementów wyposażenia z tych kaplic, może z Radzenia ta figura. I takich elementów może być więcej. Tylko one nie mają oczywiście prowieniencji wypisanej na plecach, gdzieś na dole, prawda, skąd one są.
Krzyżak, nie?
Tak, albo krzyżak. I jak patrzymy na to wyposażenie bogate kaplic, bogate, naturalne, bogate w sensie pozytywnym, to dzisiaj zastanawiamy się, co zostało z tego po prostu. Nawet i czasu krzyżackiego, okresu krzyżackiego. I to jest problem, oczywiście. Macie taki tutaj wizerunek też, roguźno, właściwie taki przedstawiciel, taki tryptyk Matka Boża, właściwie Trójca. I to jest napisane, że jest roguźna. Kościół parafialny, roguźno, roguźno. Ale czy to nie jest z zamku, kaplicy zamkowej w Roguźnie, prawda? Tego nikt nie powie. Oczywiście bo to jest chyba z Muzeum Diecezjalnego w Prypinie, tam jest wiele takich starych, średniowiecznych obiektów. One są podpisywane prowieniencjami parafii, z których je przejęto. Najczęściej dopiero po II wojnie światowej, bo to muzeum w Pelpinie jest to, które funkcjonuje w latach 80. budowane. Na przykład figury Barbary, które, ta jedna, która jest dzisiaj na Wrzosach w Toruniu, w tym nowym kościele, one były zdeponowane przez proboszcza po wojnie. On nie miał właściwie, no, jakby powołano sobie zabezpieczenia dla tych dwóch figur, są jedna jakby połamana i oddano je do tego, no, do Gniezna, do Pelpina, jako do stolicy, tam tworzyło się muzeum. I mogę Wam powiedzieć, bo to jest historia z ostatnich właśnie lat, proboszcz, ten nowy Miszewski, znalazł taki dokument, który mówił, że chyba Schmidt przekazał taki, no, depozyt tam, powiedzmy, czy, no, żeby ochronić ten zabytek w tym razie. Bo jest w ogóle problem, bo po tym podziale diecezjalnym właściwie diecezja pelpińska, mimo że ona też ma tą genezę, jeżeli chodzi o przenoszenie stolic, no bo stolica była w Chełmie, potem Pomorze Gdańskie zostało przez zabory odłączone od Włocławka i diecezję chełmińską rozbudowano całe Pomorze Gdańskie, przenosząc stolicę z Chełmży do Pelpina. Uczyniono jakby, i teraz to 92 rok, podział diecezji, mamy pelpińską diecezję, tutaj toruńską, chełmińska przestaje istnieć, nazwa chełmińska przestaje istnieć. Właśnie toruńska powinna się nazywać chełmińska, bo ona odpowiada właśnie prawie granicami wszystkim, odpowiada chełmińskie. Ale no nie, tak nie zostało zrobione, diecezja toruńska. Ale spuścizna taka historyczna, ta zabytkowa, została właściwie w diecezji, no, pelpińskiej, bo i dlatego jak pojedziemy do muzeum w diecezji pelpińskiej, to większość najstarszych eksponatów, które to są reprezentowane, to są ziemi chełmińskiej i ziemi lubaskiej. Z takich parafii, jak się Rożental, Złotów, Krzyże, Kielichy i nasza Święta Barbara, nazwijmy to tak, która trafiła tutaj, znaczy została tu sprowadzona. Więc
takich elementów, prawdopodobnie tych, z tych krzyżackich domów zakonnych jest więcej, ale my ich nie potrafimy po prostu nazwać. Historycy szukają tego, jakby tutaj są, żeby może pomóc, ale sami oczywiście nie są w stanie, bo to jak to zaznaczyć, że to jest właśnie pokrzyżackie, a to pokrzyżackie, prawda, prawda, nie jest. I teraz może taki jeszcze jedną rzecz, bo to taka mi się też dyskusja w tym kierunku szła. Zakon krzyżacki, jakby jego pewna organizacja. To takie na przykładzie, to są wizerunki pieczęci tłoków napieczętych. Papał kontur, papał pleger, czyli kontur papowski i prokurator papowski. To są te wyobrażenia napieczętne. Dlaczego je warto wspominać? Jest ze względów religijnych, bo piękny wizerunek to jest pelikan. Wzór taki eucharystyczny, który karmi pisklęta własną krwią. Często na tabernakulach, przy ołtarzach jest właśnie ten wizerunek przedstawiany. Bardzo taka interpretacja chrystologiczna można zrobić. Od strony praktycznej. Każdy kontur, każdy wójt, bo mamy różne takie konturstwa, są to najpełniejsze, największe jednostki. Oczywiście domy są też różne, Torun, Malbork, to oczywiście przepaść, tak? Czy Bierzgłowa, Torun też przepaść, są różne. Ten dom zakonny, tak jak dzisiaj mamy podziały na gminy, powiaty, prawda, to można powiedzieć, że cały obszar państwa zakonu krzyżackiego był podzielony na obszary konturstw, prokuratorstw, wójtostw. Cały. I jednocześnie przełożony tego domu, kontur, wójt, prokurator, czasami jeszcze taki mały gospodarczy, jakiś tam urząd rybacki też był, prawda, jemu podlegał konkretny obszar, który także podlegał mu pod względem gospodarczym, militarnym, sądowym, a wszystko, co sobie możemy wyobrazić, administracyjnym. Na przykład widzimy, jak zakon krzyżacki jest bardzo dobrze zorganizowany w komunikacji pocztowej, to znaczy zachowały się listy, które przebiegały między konturami, wójtami i między Toruniem, a na przykład wielkim mistrzem do Malborka. Jak robią, na przykład czytam inwentarze i krzyżackich w tych domach zakonnych są na przykład takie pomieszczenia albo konie, które są nazywane Briefschweig. Były specjalne konie do przewożenia poczty i kilkanaście godzin, około 20 godzin list szedł z Malborka do Torunia. My nawet wiemy, jak on szedł, ponieważ przyszedł do konkretnego domu zakonnego, była notacja. I na pewno to, co było potrzebne, zmienił konia, prawda, i tak dalej. My szlaki jesteśmy w stanie widzieć, które najwięcej korespondencji, którym doszło. I ten najprostszy to jest oczywiście tutaj Toruń, Papowo, Grudziądz, prawda, i tutaj na północ do Malborka, tak, Kwidzyn i Malbork. To jest najprostsza, najszybsza droga, najprostsza. I znamy to z adnotacji przy, na tych, nazwijmy to, no nie kopertach, czyli osoby na tych, prawda, zalokowanych, tam zamkniętych dokumentach. Więc to, co możemy sobie, wszystkie elementy funkcjonowania zostały jakby ujęte w tą sieć organizacyjną, można by powiedzieć, zakonną. Stąd to państwo było bardzo dobrze zorganizowane. Bogate także. Naturalną konsekwencją jest to, że jak się daje komuś przywilej lokacyjny, no to on jest zobowiązany do uiszczenia podatku. Na zamku gromadzono jakby te świadczenia w naturze generalnie, bo większość średniowiecza to jest natura, więc tu zbierano. Oczywiście to przepływało do Malborka, sprzedawano zboże, no różne elementy wchodziły w to. Zakon miał monopolistą w handlu zbożem, prawda? Sam dużo właśnie dzięki tym różnym zobowiązaniom, które były handlowe, prawda, i starał się tego pilnować. Na pewno ta organizacja zakonna pomogła w organizacji w ogóle państwa. Co do tego nie mamy jakby najmniejszej wątpliwości, bo jakby ona tutaj, prawda, bardzo dobrze pomogła. Sprawy o utrzymanie rowów, tam jakieś papowo, pamiętam jakiś spór, kontur rozstrzyga, kto ma utrzymać tam jakiś ród nawadniający między tam, prawda, właścicielami, czyli sprawa sądowa. Wszystko to, co możemy sobie, militarne, dlatego, dlaczego, no kto walczył z ziemi, albo inaczej, po której stronie mieszkańcy ziemi chomińskiej walczyli pod Lubanem? No przecież po krzyżackim, żeby to było jasne.
Nie, nie mamy niestety wkładu zwycięstwo pod Lubanem.
Tak, nie mamy, tak, nie. Więc nasi przegrali, nie? Więc w każdym razie.
Nasi przegrali.
No tak. I przecież i rycerstwo, i miasta, bo każdy wkładał, no, prawda, to co musiał. Jeżeli był rycerz, który miał więcej ziemi, on tam 40, łano 30, był zobowiązany, mamy też wykazy, do służby zbroi ciężkiej. Ten, który miał mniej ziemi, zbroi lekkiej, jednocześnie mieli tego otoczenia prawdopodobnie. Łam to 16-17 hektarów.
46-16, no to trzeba, żeby mnie tak wierzyć. No to jest 500 hektarów, to ja przepraszam, no tamte warunki.
To duże, tak. Ale tu nie było i tak dużych posiadłości, bo miejscowości potrafiły mieć, najmniejsze miejscowości, które zakon tu lokował, to miały tam 60, 50, 70. Każda parafia w przywilej lokacyjnym była posadzona w ziemię. To też standard. Jakie to były? Parafie wiejskie miały 4, 6, te trochę większe 8, 12 się zdarza. Toruń pierwotnie i parafie miały uposażenie, to nie używamy, nie, przepraszam, to miasto miało takie swoje patrimonium, prawda, olbrzymie tam 44 i więcej, prawda, łanów. Można to przemnożyć, prawda, ile to jest. Każda parafia, stąd dzisiaj są te, no, ta sprawa majątkowa i, prawda, zwrotu, prawda, tej ziemi, to przecież te wielkości, parafia, każda miejska, tu parafia w okolicy miała ziemię, tego właśnie nikt nie zabrał po drodze. Oczywiście mogło być tak, że część została uszczuplona, bo to jest jakby inna historia, część, no, był wątpliwy, protestanci mieli na przykład kościoły, ale w dużej ilości procentów to są ziemie mniej więcej około 70 kilku hektarów, bo to jest 4 łany, pomnożymy te 16-18 razy tyle, to daje nam mniej więcej tyle ziemi. I to są te wielkości, które dzisiaj się odzyskuje, bo ostatecznie no, komuna dobrała prawie 100%, jakby tą ziemię zostawiając to gdzieś tam przy kościele. Te, wiemy, że w systemie trójpolowym ta ziemia, gdzie ona była, to ona się zmieniała. Raz była tu, raz była tu, raz była tu, nie? Ale no, potem była też pewna stabilizacja, dlatego pewne części miejscowości nazywają się łany proboszczowskie, plebanka i tak dalej. To są te pozostałości po uposażeniu. Najmniejsza parafia w państwie zakonu krzyżowskiego posiadała 4 łany. Najmniejsza. Czyli to jest jakby to niżej nic nie było. Tak? Więc można sobie to teraz spróbować. I to jest oczywiście ta pewna regulacja taka, kto posiadał tyle łanów. No, był sołtys jakiś tam zasadzca, on też tyle, czy 6 łanów miał karczmę. Więc kościół, parafia, uposażenie, sołtys, oczywiście jak była dominująca własność rycerska. Tu nie były dużych własności rycerskich, ale mamy takie majątki i one potem trochę pozostawały, jak Ryńsk właśnie. Nie pamiętam w tej chwili, proszę mi wybaczyć, ale no, w każdym razie Nawra, prawda, potem chciałbym spojrzeć na zestawienie, które parafie miały patronat rycerski. Większość parafii miała patronat zakonu krzyżowskiego, to znaczy, że była no, patronatem, to widać, kto jakby nadał prawo lokacyjne tej miejscowości i kto mógł też miał wpływ na mianowanie księdza, czyli proboszcza, zakon krzyżowski. Kiedy zakonu krzyżowskiego zabrakło, król przejął ten patronat, ale zaczął się dzielić, no bo też i kupował trochę mieszczan, na przykład to doposażał im, że tak powiem, chcąc ich jakby tutaj biskupom dawał, na przykład są nazwa papowo-biskupie, bo mamy dwa papowe, no toruńskie to widzimy, że to jest dorobione, no przecież tak nie było wcześniej. Biskupie, papowo-biskupie też jest dorobione, ale dlatego, że w 1505 roku król był właścicielem no, tego terenu, który należał wcześniej do kontursa popolskiego, nazwijmy to tak, przekazał ten obszar biskupom chełmińskim. I od 1505 roku papowo, zamek papowie i w Starogrodzie jest własnością i obszar, który należał do biskupów chełmińskich. Stąd mamy papowo biskupów. Więc te własności później się niesamowicie zmieniały. Miasto, prywatni właściciele, no właśnie, własność kościelna, potem przychodzą zabory, to jest sekularyzacja właściwie całej własności, czyli istnieją tylko te takie bezpośrednie, nie ma czegoś takiego, jak przychodzi zabór pruski, że mamy, nie wiem, Wąbrzeźny z miastem biskupem, czy Lubawy z miastem biskupem. Miasto jest no, sekularyzowane, własność jest no, no, myślę, że zrozumiemy. Tutaj w każdym razie zniesione. Tak, zniesione. Własność jest zniesiona. Więc, ale zostają te takie pojedyncze uposażenia. Nie? I te pojedyncze uposażenia to są właśnie, widać, to jest ta kontynuacja do dnia dzisiejszego. Naprawdę nie ma parafii, ponieważ właściwie też nie ma nowych parafii. Tak? To jest to wszystko, to jest kontynuacja. Może coś tam odpadło po drodze, bo tak bywa, że to z różnych powodów coś odpadnie po drodze. Potem, no jeszcze inny element, proszę panowie, na przykład system taki, powiedzmy, polityki takiej jakiejś opieki, nazwijmy to, społecznej. Zakon krzyżowski na terenie swojego państwa dbał o powstanie tak zwanych przytułków, mówimy, że to szpitale, tak źródło mówią się średniowieczne, szpital, tak, hospitale, ten hospital to był właśnie przytułek albo umierania. I były dwie kategorie właśnie tych, które my też to dobrze widzimy. nad Wisłą mamy tą bramę Ducha Świętego i ulica, był przytułek Ducha Świętego, taki szpital przytułek Ducha Świętego. Na przedmieściach od strony Chełmna, jak przy Chełmińskiej ulicy, Jerzy. Duch Święty pełni taką funkcję, można trochę powiedzieć, takiego przyjmowania pielgrzymów, bo bramy zamykano przecież miasta. Kto przybywał po zachodzie słońca, już nie mógł dostać. Dla tych biednych, pewno nie ciężko chorych, na pewno nie na choroby zakaźne. Pielgrzymi nocowali. Taki system trochę, powiedzmy, opieki takiej bieżącej. Ci, którzy byli na choroby zakaźne, jakieś nierozpoznane, byli w zamkniętych, powiedzmy, pomieszczeniach, nazwijmy to szpitalnych. I te, które noszą nazwy na terenie państwa zakonu krzyżackiego, mają patrona świętego Jerzego, to są, w skrócie zresztą, też często zresztą, nie w skrócie, tylko jest mowa o nich, że to są leprozoria. To lepros to jest chory na trąb. W Europie do końca XV wieku ludzie chorowali na trąb, także i tutaj. I chory na tron to właściwie umarły za życie, od razu wygnany, tak jak od czasu biblijnych, prawda? Po pustyni lata, tam czy w kamieniołomach, czy tam z grobach. I tu było tak samo. Zakon krzyżacki był patronem nad wszystkimi tymi instytucjami właśnie szpitalnymi. Oczywiście jak było miasto biskupa, no to już biskup wiadomo miał poza swoim, tak? Ale taka sieć nagromadzonych, nagleszczonych około 30, około 40 jednych i drugich, powiedzmy przyjmijmy, że koło niech nie będzie około 80 tego typu prawda, instytucji, jest bardzo też znamienna. Zakon krzyżacki no, był patronem wszystkich tych właśnie jednostek, poza jakimiś na zawsze wyjątkami, tych właśnie miejsc. One powoli zaczęły potem przechodzić jak zakon na taką zależność miasta, bo miasto zaczęło jakby prawda, przejmować tą jakąś pieczę, władzę, odpowiedzialność. Czasami ktoś się angażował tam bardziej prywatnie. Mamy taki na przykład. Ale to też jest taka kolejna odsłona dobrze zorganizowanego państwa zakonu krzyżackiego. Gdzie tego typu instytucje, które, na które no, tak nie zwracam uwagi, ale no, one spełniały ogromną rolę taką szeroką płaszczyzną. Może jednak inne.
Na tle epoki w największym, że tak powiem, największej sytuacji prosperity zakonu. To jego duchowość i kultura, to gdybyś miał to jakoś naświetlić i porównać, to ona była elitarna, czy ona miała jakieś, powiedzmy, no to, że były cechy swoiste jakieś i swoiste kulty, to jedno, ale czy ona jakoś się odcinała elitarnie, czy powiedzmy ona była jakimś standardem tym średniowiecznym, bo na początku postawiłeś pewną tezę, że było to jednak państwo zakonu twór wyjątkowy.
Nie. Mówię o wyjątkowym rozumieniu przede wszystkim jako twór, którym władcą świeckim jest przełożony zakon. Nazwijmy to taki zakon organizuje całe państwo.
I to, jak rozumiem, to się sprawdziło jak rozumiem.
Tak, nie? Bardzo się sprawdziło. Oczywiście sprawdziło się do pewnego czasu oczywiście, bo potem też był taki moment przegrany.
Ale to mówimy wiesz, ten moment prosperity, nie? To co jest wtedy,
myślę, że to trudno jest odpowiedzieć. Kultura w średniowieczu zawsze można powiedzieć ma i do dnia dzisiejszego ma przede wszystkim aspekt taki elitarny, no, i dotknięć różnych rzeczy. Ale no teraz to jakby za tym się jakoś tam kryje.
No na przykład ten rozwój z życia duchowego.
No tak, ale jak chcesz go teraz pomierzyć, nie?
No tak, ale na przykład, dobra, ilością parady,
samo wyznanie chrześcijaństwa w tamtym czasie to było elitarne. No przecież kościoły na
prostu nie
były oddzielnie, to było normalne. To była klasa rządząca bez względu na to, czy zakon z
obrządnią,
czy struktury państwowe powstawały.
Przejdę, to była norma. To te, wiesz, jak samo stężenie parafii, które tutaj byłeś...
Jest ogromne, to jest ogromne.
I na tle na przykład pozostałych części kraju, nie?
Oczywiście, to tylko na przykład gęstość osadnicza, co się z tym wiąże właśnie, no... ilość lokacji. Na terenie państwa zakonu krzyżackiego jest prawie 100 miast. Było lokowane prawie 100 miast. Oczywiście to miasta, żeśmy mieli nowe wyobrażenie, że to też to były dzisiaj duże wsie, albo wsie niewielkości wsie, bo jeżeli no Toruń, oczywiście Toruń, Gdańsk, ale to też się trochę wymyka, to nie jest tak, że to jest tylko cała historia państwa zakonu krzyżackiego, ale Toruń, Gdańsk, Elbląg, Królewiec, A potem, no to i to no, też nie wiemy, ile tak te liczby ludności na pewno już potem no, do siebie wieczorszym, tak, ale już w połowie XV wieku jakby, już ma to rangę mniejszą. Toruń sprzed dwa miasta, Nowe Miasto i Stare, to są dwa rynki przedmieścia i to jest pytanie, ile miało tam, prawda? 8 tysięcy, 10, 12. W każdym razie, a takie miasto Chełmża, nie wiem, Wąbrzeźno, Radzyń, prawda, no to ile, no 300, 400, prawda, mieszkańców, 500,
800, 800, tym, że z zupełnie inną strukturą państwotwórczą, czy taką organizacją.
Tak, jest samorządem takim.
Ta myśl tworzenia, dzisiaj byśmy powiedzieli, know-how miał zakon krzyżacki.
Tak.
Budując struktury, pokazując, jak to można zorganizować, i wtedy odpowiednio przygotowani mieszkańcy danego terenu byli w stanie przyjąć tą organizację, i oni, i na tyle była w mojej ocenie, z tego co bym powiedział, taka dość perfekcyjna, perfekcyjnie przemyślana, przemyślany mechanizm. Bo ta prosta ludność była w stanie przyjąć i według tego schematu funkcjonować.
W pewnym sensie można tak powiedzieć, tylko też żeby wiedzieć, bo ta prosta ludność to znaczy w dużej mierze ludność, która przybyła tutaj, bo to są grupy, które przybyły. Oczywiście, ta, która tutaj była też, oczywiście, bo nawet i to nie jest tak, że to chrześcijaństwo objęło wszystkie płaszczyzny życia i tak dalej, mamy ślady i pogaństwa i zwyczajów.
Ja sobie uprościłem, bo miałem na myśli
tych osób, oczywiście,
natomiast
tak,
zapomniałem o tym, co...
Tak jest, a to ci, którzy przybyli, bo i to jest przede wszystkim, prawda, czy w dużej mierze, być może w tej liczbie, może połowa, a w ogóle jak policzymy to, bo mówimy o, znaczy o obszarach niemieckojęzycznych, powiedzmy z tych dzielnic Polski, no to zdecydowanie większość w ogóle przybyła na ten teren i znalazła tutaj, prawda, odpowiednie warunki. Teren jakby zagęszczenia, kolonizacji, szczególnie ziemi chełmińskiej, pomyzani, części warmii, bo może Sabia trochę jest mniej, bo to już jest kraniec właściwie, przedokończa się średniowiecza kraniec, przecież tam jest ta żmudź pogańska cały czas z Litwinami, my toczymy walki jeszcze przez, no właściwie, no, ja się nie wiem kiedy ich nie toczymy, bo nawet jak już Jagiełło jest, to jest chrześcijanizacja Litwy 1386-7, to my cały czas z nimi walczymy, oni cały czas to najeżdżają przecież, połowa XIV wieku, kiedy już dawno, powiedzmy, no powiedzmy o wojnach pruskich zapomniano, ale z Litwinami jest cały czas jeszcze, więc to był kraniec, że tak powiem, nazwijmy to jakiejś kultury takiej tej zachodniej, jakieś tam, gdzieś tam te obrzeże może. I obszar ten jest porównywalny ze Śląskiem, czyli z taką ilością nasycenia osadniczego, dobrą organizacją. Oczywiście tam jest system książęcy właściwie różnych tam, prawda, tych, ale jakby klucz jest taki podobny, znaczy stwarza się pewne możliwości, przybywają osadnicy. Przybywają ludzie, architekci, przybywają zespoły budowlane, stwarza się możliwości, prawda?
Te możliwości to rozumiem, że no to jest jakieś pewne przywileje na danym terenie, że w stosunku do reszty, no tutaj
dlaczego? Było lepiej po prostu. No,
nie, bo nie dzielono się po prostu na początku, moim zdaniem, no zresztą, że tak powiem, świata, tak? Przedtem skupiono się na swoich korzyściach i był ten chębikam, żeby szybciej się rozwijać, tak? Tak można powiedzieć.
No tak, no ale to jest...
Jednocześnie to tak, by było, być może w związku z tym była większa jednomyślność, nie było za dużo energii pracowania na kursie, być może, nie wiem, no.
No można, nie, no można tak powiedzieć. Oczywiście, tak można powiedzieć, natomiast to jest, no tak, to co widzimy w XV wieku, to to, że i mieszczaństwo, i rycerstwo zaczyna się dopominać trochę swoich praw, nie? Tworzy ten swój taki związek, tak. I też próbują też jakby trochę na pewno szukać możliwości uczestniczenia w jakiejś na pewno partycypacji władzy, kiedy zakon nakłada większe cła, prawda, kiedy większe podatki, bo po wojnach, kiedy jest monopolistą w handlu, zbożem na przykład, jakby oni się dobijają do tych rzeczy. I to, że mieszkańcy tego państwa, ich przedstawiciele rycerstwa i mieszczan składają hołd królowi polskiemu, prawda? I on to przyjmuje, no oczywiście stałem tutaj z dziedzictwem.
To jest kwestia też pewnie, no hołd hołdem, ale to jest kwestia pewnego tego gdzie biznesu, no, gdzie lepiej,
tak, nie? I on wtedy daje, on musi dać Toruniowi, on musi dać Chełmnu, Gdańsku, prawda? To co, Gdańsk jest takim potentatem, jako miasto wyrasta, że nawet królnie specjalnie będą w stanie jakby tutaj dotknąć.
Proszę powiedzieć, w tej takiej potrzebnej liturgii, jakie modlitwy były modlitwami używanymi, że tak powiem nieładnie, bo tutaj w tych materiałach było Ojcze Nasz. Czy tak, tylko to Ojcze Nasz, ta modlitwa Ojcze Nasz funkcjonowała ze względu na jakąś taką małą zdolność percepcyjną, intelektualną? Czy...
Nie, no Ojcze Nasz jest tak głębokie. Nie, wydaje mi się, że jest prosta rzecz. Ojcze Nasz jest modlitwą Biblii, to znaczy jest modlitwą wynikającą z Ewangelii. I to jest prosta rzecz, że po prostu tej modlitwy, to ona jest tak charakterystyczna dla chrześcijaństwa, no ona jest bardzo charakterystyczna od początku dla chrześcijaństwa, bo wynika bezpośrednio z tego, że Jezus uczył uczniów i właściwie ta nauka jakby jest przekazywana dalej. Oczywiście powoli dochodzi modlitwa Ave Maria, Zdrowaś Maria i Święta Maria jako dodatek taki, można powiedzieć, kościoła już. I to widać już w pełni w średniowieczu, koniec, w ogóle rozwija się kult maryjny między innymi w ten sposób, widać w zakonie krzyżackim też, że zaczyna wchodzić na przykład modlitwa na Anioł Pański, czyli w różnych rano, gdzieś tam w południe czy wieczorem, nawet mam informację, że bije dzwony, zresztą różne dzwony nawet są nazywane, mają w inskrypcjach Ave Maria, Gracia Plena, no nawiązuje jeszcze nie tak dawno, no wchodzicie z jakichś miejsc, ja jeszcze jako chłopak pamiętam w moim kościele parafialnym, na mszę dzwoniła sygnaturka, to był dzwon, który no, był charakterystyczny, wiadomo było, że sygnaturka jest po to, żeby tak, i mamy te różne dzwony i między innymi cała grupa dzwonów związanych z nawoływaniem do modlitwy właśnie na Anioł Pański, inskrypcje o tym mówią, postanowienia synodów i też w zakonie krzyżackim, wydaje mi się, że była nam taka bardzo praktyczna pomoc do liczenia modlitwy, do tych ilości razy Ojcze Nasz. Potem myślę, że do modlitwy różańcowej. Jest nawet taka koncepcja, że modlitwa różańcowa jakoś tu jest też mocno związana z genezą, z tym obszarem tutaj, czyli jakiś uporządkowany, nadany jakiś tam schemat modlitwy maryjnej. Bo jest wiele koncepcji, prawda, jak to, gdzie i kiedy. Jest niektóre przykładzą na środowisko dominikańskie, właśnie Dominikan z Prus, właśnie, mówi się o tym, że był tutaj, prawda, jeden z twórców. Ale rzeczywiście to jest tak, modlitwa Ojcze Nasz, to jest logiczne wytłumaczenie, dlaczego ona jest. Na pewno dochodzi to Ave Maria i modlitwa maryjna.
Datować można, kiedy Ave Maria
powiedzieć. Myślę, że koniec XIV, pierwsza połowa XIV
wieku. XIII wiek, początek XIII wieku, krzyżacy, zakon krzyżacki pojawia się na naszym tutaj terenie, na którym teraz się znajdujemy. Rozpoczyna się cały proces tworzenia określonych połączeń między poszczególnymi ośrodkami i mamy to podstawowe zachowanie modlitewne z wykorzystaniem głównej modlitwy Ojcze Nasz. Zaczęły się pojawiać figury Najświętszej Marii Panny i zaczynamy wprowadzać do liturgii już modlitwy związane z kultem Najświętszej Marii Panny.
I to trzeba pamiętać, że to Krzyż się naliczało się po Maryjnie w całej Europie się.
Tak, ale mówię, nie
można tego składać tylko na znaczy krzyżaków. Krzyżacy byli w ramach całego, no, że tak powiem, systemu w Europie. Więc tutaj
zakon krzyżacki
nie tego przykład.
Kiedy datuje się założenie zakonu krzyżackiego na Święcie Marii
Panny?
Jako zakon koniec XII wieku, nie? I on jest potem więcej po 30 latach.
Świeża organizacja, która się pojawia i między innymi można mówić też o tym, że jest to jednym, może nie z głównych zadań, to jest szerzenie tego kultu maryjnego.
Myślę, że tak. Oczywiście jest tylko trudno zważyć i nazwać, ale bo to jest to pytanie, no właśnie, też kto miał udział w tym, tej obecności, no, nie, no właśnie, kto mógł do kaplic krzyżackich dochodzić, ale mamy zwrotne rzeczy, to znaczy, my wiemy, że na przykład wiele, jakąś część, może niewiele, ale duże parafie w dużych miastach obsługiwali księża też krzyżacy, czyli na przykład proboszczem u świętych Janów był ksiądz krzyżacki oczywiście. proboszczem w kościele głównym w Gdańsku, w Elblągu, w Papowie, biskupim tam, gdzie jest ten, był ksiądz Krzyżacki. Więc oczywiście my teraz możemy jakoś tam próbować szukać pewnych, pewnych myśli i jakoś coś układać. To oni mieli ogromny wpływ na taką chrystianizację, jakby też organizację administracyjną i chrystianizację. Jak to tam potem zważyć, no to trudno już tam szczegółowo, prawda, ale, niewątpliwie... Mhm.
Ja mam takie pytanie, bo Krzyżacy jako, państwo mniej więcej wiemy, jak wyglądało, jak było rolnicze władanie. Jak się ma religijność do władania mieczem takiego księdza krzyżackiego, na przykład, czy można byłoby nazwać rycerzem, żołnierzem, nie wiem.
Czy jednak księdzem może
w tej sytuacji, jak się do tego odnieść generalnie, że byli jakby odpowiednikami władzy świeckiej, brali na siebie obowiązki świeckie, to zgoda, ale żołnierskie też?
To znaczy...
Mało ich było, tak? Krzyżaków tego słowa znaczenia. Tysiąc.
Tylko chodziło o księży, czy w ogóle?
W ogóle.
Tak, nawet. Tysiąc to jest takim dobrym szczycie tutaj na terenie państwa zakonu, bo zakon oczywiście jeszcze funkcjonował w takich swoich, jeszcze w innych częściach baliwatach, miał swoje też miejsce w różnych krajach Europy. Ale to jest oczywiście ten cały dylemat, ta rozmowa o zakonie krzyżackim w którymś momencie, czy w ogóle o, takiej instytucji jak zakony rycerskie, z tym i zakon krzyżacki, no szerzej można przenieść to na wyprawy krzyżowe, na tą zgodę tej, prawda, naszej wizji dzisiejszej na to, jak czy to w ogóle było możliwe, żeby coś takiego, taka instytucja mogła mieć miejsce. To jest jedna i to trzeba jakoś tam mieć to na uwadze. Nie chcę tego tam rozwijać. Natomiast tu konkretnie, w zakonie, jak i w każdej instytucji, tutaj księża mają inne zadania i rycerze mają. Oczywiście wszyscy są braćmi, ale w zakonie są bracia rycerze i bracia kapłani, tak? Zasadniczo tak, tak
jest. Rycerz jakby posługi kapłańskiej nie.
Oczywiście.
A odwrotnie właśnie? Ksiądz walczy?
Nie, generalnie nie. No, to on ma posługi, no, posługi jak nawet wiemy, że to jest oczywiście fakt historyczny też, na przykład, że pod Grunwaldem, prawda, i zarówno i Krzyżacy uczestniczyli w mszy świętej przed, prawda, bitwą i Polacy uczestniczyli, oczywiście odprawiane przez księży. Więc jakby księża mają swoją to tak jak kapelani wojsk. No, takie można powiedzieć określenie. Tak? Więc uczestniczą w pewnych wydarzeniach, ale mają jakby inne rzeczy. Czy ksiądz Krzyżacki gdzieś tam nie brał miecza i nie walczył? Nie wiem. To znaczy, wydaje mi się, że nie, ale nie mogę powiedzieć, że tego nie robił. To nie rzecz ty po prostu. On był, miał swoje zadania do, prawda, do zrobienia. I to jest pytanie, to pytanie, dlaczego ten zakon krzyżacki, czy odpowiedź próbowa, dlaczego zakon krzyżacki upadł, czy w ogóle zakony rycerskie właściwie przestały istnieć, albo zmieniły swój charakter, jego funkcjonowanie. Zakon i jedna z też takich podstawowych, to mówię o tym, że jakby ta rzeczywistość jakby się już trochę w średniowieczu, już widać w późnym średniowieczu, że ona przestała mieć rację bytu, nawet w samym kościele. Stąd ta propaganda jakby też i krzyżacka, że ten Jagiełło nie do końca jest nawrócony. Oczywiście jest też jakimś świadomym narzędziem, no bo jeżeli jest nie do końca nawrócony, no to jeszcze jest sens istnienia tego zakonu w tej części. Zakon dostał propozycję, żeby po 1466 był na pograniczu, nazwijmy to, świata chrześcijańskiego i tego islamskiego, który się zaczyna rozwijać. Jest już dość prężny. Zdobycie Konstantynopola to jest połowa XV wieku, 53, i no to przecież to już jest kontynent, jest już tutaj weszli. A jak wyjdziemy tu Morze Czarne, no to jeszcze się to przesuwa. No,
może się nawet przyda z perspektywy czasu.
I on miał dostał taką nawet ofertę, nazwijmy to, czy jest kontynent, to mówi, że należy go przenieść na to pogranicze. Właściwie nie skorzystać.
No bo już się zastanowili, tak? Jak ktoś nie
czyli może odeszli od pierwotnego charyzmatu, bo gdyby nie odeszli, to może właśnie...
Ale wiem, ja bym nie zdaje.
Ja chciałem tak, tutaj jedną rzecz. W latach 50. jak byłem dzieckiem, widziałem gdzieś w gazecie, to mnie utkwiło w pamięci, Konrad Adenauer w filmie Krzyżacy, wszyscy cele przywieźli w kraju. Działania naszej propagandy z czasów komunizmu były takie, żeby obrzydzić maksymalnie Niemców i to pojęcie Niemców z krzyżakami było bezpośrednio związane. Tam w tym filmie słowa, że zapewnimy 1000 lat panowania na tych ziemiach, coś takiego było w tym momencie jednoznaczne. To jak tu rozprawić się z tym mitem? Ja to tak częściowo dużo skorzystałem, na przykład dowiedziałem, zaskoczony zupełnie, bo byłem przekonany, że to była potęga zakuta w stali, ile ich było tam na jakieś mrowie, a to okazuje się, że to były jednak do tysiąca jednak ludzi, z tego część była braciszków, prawda? Wydaje się, że powinno się więcej tych mitów odkłamać jeszcze.
To tę potęgę militarną tworzył, tak?
No właśnie.
To było właśnie.
Kto walczy w tym?
Jak tu pan mówił o tych biskupach niemieckich, to ja bym miał pytanie, czy możemy powiedzieć, czy to był zakon rdzenny niemiecki, no język pan tu pokazuje ze źródeł, bo to jednak łacina i niemiecki głównie. Czy tam jednak byli też, było to jednak wymieszane, powiedzmy oni, przecież byli te początki związane z południem Europy raczej, prawda? Więc może i tu nie sami Niemcy przyszli, jak to było w ogóle? Czy są źródła jakieś dane na temat tej populacji, powiedzmy, że
to jest... Są, to znaczy ja nie powiem tu szczegółowo, to nie jest jakoś, tym się nie zajmuję szczegółowo. Oczywiście to ta prowincja jest w dużej mierze tych różnych państwowych niemieckich z Europy Zachodniej, ale też potem, na ile oni tutaj, prawda, już funkcjonują przez pokolenia, także i śledzimy pewne historie niektórych osób, które pochodzą stąd, z obszaru państwa zakonu czeskiego. Na przykład dotyczy niektórych księży znamy, bo widzimy też i trochę pewną taką karierę, nazwijmy to, bo są gdzieś tam proboszczami znacznych miejsc, no bo jak ktoś zostaje proboszczem, nie wiem, w Gdańsku, w Toruniu, no to nie jest przypadkowo, po prostu on jest często jakiejś szkoły gdzieś tam, czy jest kapelanem wielkiego mistrza, wydaje się to trochę śledzić, mam takiego kronikarza zakonu krzyżackiego Piotra z Duisburga, no właśnie, gdzie to, skąd on pochodził, prawda, różne jakby koncepcje i jest coraz więcej, to jest jakby naturalna rzeczywistość obecności, ale też cały czas duża dominanta tych właśnie wielcy mistrzowie właśnie mają pochodzenie z dużych nawet i rodów, prawda, tych no, z obszarów powiedzmy niemieckojęzycznych, więc można tak powiedzieć, że on przez cały czas ma tą taką dużą, no, to jak to, żeby to tak nie zabrzmiało, bo tak, czy ziemia chomińska i Prusy to była część Polski, jak tutaj, prawda, oni tworzyli, to czy nie była to część Polski, tak? Oczywiście wszędzie na mapach pokazujemy, że ta ziemia chomińska była gdzieś od początku tej państwowości polskiej tworzącej się, ale tam nikt ani granic, tam ani, nie jesteśmy w stanie tak tego doprecyzować, więc oni stworzyli twór, no, w trochę takiej tej, no, myśli średniowiecznej, takiej mentalności, że weźli na teren pogański, go zagospodarowali i zrobili z niego użytek, nie? więc i stworzyli tam pewną państwowość, która ma oczywiście, która, no, za którą stoi pewna historia tych ludzi, zakonników, którzy przybyli, osadników, którzy, prawda, przybyli, kontaktów ze światem, właśnie z Europą, mają swoją, no wszystko, ale to są osobne państwa, nie?
Jak jeszcze, przepraszam, żeby można było dopowiedzieć, bo tak prześwietlałeś trochę nad tematem, wiesz, tego stworzenia państwa, przepraszam, tak. Wiesz, bo teza o eksterminacji narodu pruskiego, nie, który tam był, nie, oni tu weszli i tak zrobili za nas porządek, nie, ja się zapytałem z takim poglądem, że ten Konrad Mazowiecki, to on taki był sprytny, bo w 1226 roku on sobie tak wymyślił, że ja sobie to zrobię sobie tą eksterminację tych, co mnie napadają rękami, prawda, tam takich, co mi się tu nawinęli tak chwilę, jak o, tak, nie? Czy to tak takiego w ogóle się odczuwa?
No nie, no nie, no myślę, że i w jakiejś skrajności można sobie tak to zinterpretować. No, to, ale wiadomo, że to przecież on gdyby nie musiał, to by ich nie wprowadzał. To sam zrobił to w Zoropie. Z drugiej strony wyprawa krzyżowa to jest no, część kultury świata, prawda, tego średniowiecznego i właściwie obecna i w całej Europie. Przecież zobaczmy, że na Półwyspie Iberyjskim to całą średniowiecze walczą z tymi, prawda, Arabami, prawda. I właściwie cały czas tam ten konflikt jest przez tą cieśninę gibraltarską. No tam jest cały czas konflikt ze światem, powiedzmy, islamu. Potem ten świat już tutaj wkracza powoli na Półwysep Bałkański, tu wchodzi od, więc jakby no, i pomijam to, że ta rzeczywistość oczywiście no tych pozostałości, powiedzmy, pogańskich, bo no, my wkraczamy w historię Europy, nazwijmy to tak, z momentem chrześcijaństwa przyjęcia. Oczywiście to nie znaczy, że tu niczego nie było, ale tak się ta historia Polski pojawia na arenie międzynarodowej. Tak więc mamy koniec X wieku. No, Europa ma swoją historię już przez wieki, więc no, to jest, my dochodzimy. Tak? Gdyby się udało, to te Prusy byłyby skrystianizowane pewno już w XI wieku, czy w pierwszej połowie, no nie zostały. Tak? Więc przez 200 lat nie potrafiono, to jest jednak obszar olbrzymi. Potem Litwa tam jest, tak? Która też właściwie no, była z innej konstelacji, to znaczy nie zachodnie. Nie chciało. Litwa była ochrzczona w połowie XIII wieku. W tym samym czasie, kiedy zakon budował strukturę administracyjną kościelną, tutaj Menberg został ochrzczony w połowie XIII wieku i to chrześcijaństwo się nie przyjęło. Trzeba było poczekać 130 lat, żeby Jagiełło przyjął oficjalnie i potem to chrześcijaństwo powoli, oczywiście przy strukturach, tam było tyle parafii w małej diecezji chomińskiej, prawda, tutaj na terenie naszym, tak? Więc to jest ta organizacja zupełnie inna, ale to pokazuje jakby tą konfrontację z tym światem. Wyprawy krzyżowe jest częścią tej panoramy średniowiecznej. Możemy tego nie przyjmować, ale no tak było, no, to jest pewien fakt. I można powiedzieć tak, jak wyprawy krzyżowe no, jakby straciły właśnie w którymś momencie rację bytu swojego, tak i zakony rycerskie właściwie musiały no, zmieniać się swoją tożsamość. Jednym się to bardziej udało, czy tam może nie udało, jedno zostało związane, jak templariusze, prawda, czy zostali rozwiązani z krzyżakami trochę inaczej. I teraz no, taka pewna kalka myślowa, bo zakon krzyżacki przecież nie przestał istnieć po 1466 roku, bo on jeszcze istniał, przecież jego państwo było, tak? Ta część tutaj przyłączona do Polski to Prusy Królewskie, tamta Prusy Książęce. Ale mamy rok 1525. Co się dzieje w tym roku? Wielki mistrz, ostatni tutaj na terenie jeszcze tym swojego państwa, sekularyzuje się, żeby to też było widać. Czyli to państwo zostało sekularyzowane.
Cywile,
tak. Wielki mistrz z rodu książęcego zostaje księciem po prostu. Bez tego, że jest. I mało tego, przyjmuje protestanty. Państwo zakonu czeskiego jest pierwszym, które w takiej pewnej całości przyjmuje to protestantyzm jako swoją religię. Pozobaczyć tę ułomna data, luty 1517 te tezy, a tu 1525, tak? 8 lat, tak? I on przyjmuje, dlatego tu na tym obszarze, mimo nawet, że ten nie był już częścią państwa zakonu czeskiego, ale tam kawałeczek dalej jeszcze jest to pozostałość i potem przyjęcie protestantyzmu na tej Pomorze, na terenie tej diecezji pomazańskiej i tak dalej. Silnie się rozwija protestantyzm. Po prostu te kościoły parafialne do tej pory powiedzmy katolickie stają się protestanckimi. W miastach dużych patrycja przyjmuje protestantyzm, stąd w którymś momencie i w Toruniu nawet zaczyna brakować świątyń katolickich przez pewien czas. Przypomnę, że tylko de facto kościół dominikanów nigdy nie był przyjęty w rękach protestantów, a wszystkie inne świątynie były wykorzystywane przez pewien czas.
Może dlatego został zburzony.
Być może, ale został zburzony w czasie zaborów. Więc to trochę jest inna historia później. No tak, ale to było lepiej, no nazwijmy to, w pewnym razie jest tak, że mamy tą historię z państwem zakonu krzyżackiego, no jest zakon, oczywiście rywalizacja i jakiś tam element, potem ten zakon przyjmuje to, co zostało, tutaj przyjmuje protestantyzm. I tu, w tym oczywiście jest ten konflikt wyznaniowy, ale potem to jest jeszcze mało, ale potem na bazie tego tworu państwa zakonu krzyżackiego powstaje państwo pruskie duże, tak? Które jest jednym z zaborców Polski. i zabory trwają, prawda, te przeszło 100 lat, prawda? Więc jest już osobna historia, która się jakby ma swoją pewną kontynuację, nazwijmy to tak, w takiej interpretacji, który Pan wspomniał. Potem mamy krótki okres wojny, pierwsza odrodzenie, ale potem znowu druga wojna światowa, potem podział. I łatwo jest wykorzystać ten właśnie, jak sięgać do źródeł, do zakonu krzyżackiego i go, prawda, przyciągnąć do dnia dzisiejszego. Także Sienkiewicz, jak pisze o krzyżakach w XIX wieku, prawda, w drugiej połowie XIX wieku, to daje nam też taki obraz właśnie, prawda, ku pokrzepieniu, ale żeby pokazać właśnie, z kim walczyliśmy i gdzie to też trochę może tam ta geneza według tej jego czy może nie jego, ale taki jakby koncept, nazwijmy to, trochę jest jakby tam do przyjęcia, nie? Więc...
Ja też ciekawe, że to właśnie Krzyżak wziął na warsztat, to zamiast może jakąś inną grupę, tak powiem, niemieckojęzyczną. Szczególnie, że trzeba zapamiętać, że w okresie średniowiecza tak naprawdę Niemcy to nie tylko tutaj byli bardzo jakby symptomatyczni, ale też w Radzie Miasta Krakowa było wiele Niemców, w wielu innych miastach. Tam wręcz jak ja czytałem, to wynikałoby z tego, że wiele tych spotkań odbywało się po niemieckiej zapisy nie stały. I to było rzecz normalna, nikt się naprawdę Niemców nie oburzał, bo oni przychodzili z technologią, z procedurami zakładania miast. Bo myślę, że gdyby Niemcy nie przychodzili, to miasta by wyglądały tak jak w Rosji dzisiaj. Czyli nie ma rynku, nie wiadomo jakiś układ i tak dalej. A to był według prawa
rosyjskiego. Ja mam takie pytanie dotyczące właśnie tych źródeł sukcesu.
Tego banku.
Tak, po pierwsze źródło sukcesu to organizacja, właśnie tutaj powiedzieliśmy dość dużo i rozumiemy, że ten know-how i organizacja ma jak na owe czasy na najwyższym poziomie. W związku z tym ona doprowadziła do tego, że to państwo, które powstało, było bardzo sprawnym państwem pod każdym względem. Ale drugim źródłem sukcesu, o którym już wcześniej w kuluarach rozmawialiśmy, było prawo. Tak? I teraz moje pytanie dotyczy prawa, bo to prawo było podobno wyjątkowym prawem, jak na ówczesną Europę. To była pewna recepcja prawa magdeburskiego. I teraz moje pytanie, skąd ono się to jakby, dlaczego ono się to pojawiło i jakie były zmiany, które doprowadziły do takiej sytuacji, że kolonizacja była tak ogromna, bo to była kolonizacja na ogromną skalę, jak na owe czasy. Przybyło tutaj dziesiątki tysięcy ludzi, tak, właściwie, można powiedzieć, no to małe miejscowości, ale jeżeli to im zamieszkiwało w najlepszym okresie podobno 18 tysięcy ludzi, z tego co najmniej 50% to byli kolonizatorzy, co najmniej, myślę, że to było więcej niż 50%, może to było 75% nawet. Tak twierdzą. I dotyczy to innych miast. W związku z tym, jeżeli ktoś się decyduje na przybycie do z tak daleka, ze Śląska, czy tam z jakichś tam innych miejsc, to znaczy musi się spodziewać czegoś tutaj bardzo dobrego. I teraz, na czym to polegało? Jakie zostały wprowadzone zmiany, że przyciągnęli taką ogromną rzecz ludzi?
No i odpowiem na wszystkie pytania, że to wiatr to
znaczy... też z tego projektu, że jeżeli mówimy o rzecz wielu...
No to jest teraz wielodrobne, którzy przybyli do Śląska z południa, to oni już funkcjonowali według tego prawa magdeburskiego i wiedzieli, że jest naukiem całkiem porządnie im się tam
funkcjonuje. Te prawa były podobne.
I w związku z powyższym ta przestrzeń życiowa na Śląsku gdzieś tam się kurczyła i trzeba było szukać nowej przestrzeni życiowej.
Tak jest. Osadnicy przybywają z kilku powodów, a ten podstawowy to jest taki, że miejsce, w którym żyją, coś się już kończy, czy też przestrzeń jest już za mało. Nikt nie wychodzi tak, nie wiem, sobie dobrowolnie, bo chce zmienić, prawda, otoczenie. Więc zawsze jest taka przestrzeń. I ta przestrzeń, no zobaczmy, nawet jeżeli tak do końca nie pookreślamy tych mieszkańców ludności, to jednak jest przestrzeń do zagospodarowania tutaj. To jest pewno, że i Mazowsze jest do zagospodarowania. I też zostało zagospodarowane właśnie w XIV-XV wieku. Są tereny bardziej rozwinięte mniej. To widzimy w dzielnicach Polski. Człowiek średniowiecza to jest człowiek, który się przemieszcza. My mamy czasem takie wyobrażenie, że bo nie miał samochodu, może nie miał czegoś tam, prawda, to nie wiem. A nie, człowiek średniowiecza przemieszcza się. I to nie jest tak, że to jest taka coś specyficznego tutaj. Po prostu wybiera, szuka przychodzą całe grupy, bo to przychodzi zasadzca i całe grupy, więc musi być jakby, musi być no to ta przestrzeń, miejsce, ziemia, warunki. Jeżeli coś się tworzy, to zawsze to dostaje, to takie przecież dostaje pewne bonusy na początku, prawda, zwolnienie z podatku, wolnizny. Jest kontakt, że tak powiem, też z pewnym zapleczem. Tu się przesuwają jakieś rodziny, jakieś te całe, nie wiem, grupy kupców, potem ta rzeczywistość wchodzi w układ tych miast hanzatyckich, czy pewne też grupy, znaczy przestrzeni takiej handlowej, przywilejów, takiej opieki też dla tych, prawda, i to tworzy no, prawo chomińskie, na przykład taką pewną nowością w prawie chomińskim jest to, ja nie jestem specjalnie żadnym od prawa chomińskiego, ale jest to zawsze też moim studentom, czy to wiedzą u nas, że na przykład było dziedziczenie kobiet na przykład w tym, nie? Że ona nie pozostała tak jak w innych, miała mniejsze. Tak, tak, powiedzmy, no tam oczywiście dzieliła się dzieci i tak dalej, ale na przykład miała tutaj większe prawo. Poza tym na przykład sądem odwoławczym jest tutaj właśnie Chełmno, to jest bardzo ciekawe, że właśnie tutaj Chełmno, między innymi widać tu wyższość Chełmna w takim układzie, no, z tej perspektywy prawa, że mamy tam ten, nawet dzisiaj na ratuszu wisi taki pręt właśnie chełmiński, który był problem z tym, czy dano mu tyle do ziemi, tam, czy wymierzono, to się szło i patrzyło, czy ten pręt jest, prawda, jest odpowiednim, czy ma no, wielkość, długość, prawda, odpowiednią. Tak, tak, to jest. Poza tym, no, jak się mówi na przykład o wyprawach krzyżowych, to ta teza wykazuje, że dlaczego? Na przykład mówi się o pewnym przeludnieniu Europy, prawda? Mówi się o braku ziemi. Tak.
Może za dużo
lasów? Tak. Trochę tak. Miast. Poza tym oczywiście kwestia miasto to jest też zawsze pewien proces tworzenia miasta, oczywiście tego proces takiego pewnego też wyzwalania z tej władzy, która tutaj jest, która zakłada, bo przecież te konflikty właściwie w całej Europie są miasto, które zdobywa tą samodzielność. No, i tutaj też te elementy widzimy, trochę może na sobie sprawę, ale ta reprezentacja miast jest coraz silniejsza, chce mieć też władzę. No ale w każdym razie ten teren był wolny. I stał się terenem jakoś tam
prawie
wolnym, tak to nazwijmy. I do zagospodarowania. I myślę, że to był główny taki asumpt. Poza tym cała Europa, czyli władza, czyli papież, nie wiem, książęta różni, cesarz, wspierali na przykład wyprawy krzyżowe. My nie wiemy, na przykład ludzi, którzy tu przybyło, na przykład ciągnąc tymi, na przykład zostało tutaj też po tych no, właśnie wydarzeniach. Na pewno jakaś tam grupa mogła tutaj pozostać. Nie?
Ja myślę, że się uzupełniłem tego, co Pan mówi. Będzie, znaczy, sięgnijcie po ubiegłotygodniową politykę. Jest kapitalny artykuł o działalności gospodarczej krzyżaków, pani Krzyżowskiego tu właśnie i na jutrze państwa. Działalność gospodarcza, prawda? Że to było państwo świetnie zarządzane i było państwo bogate. I tam mówi autor, skąd się bogactwo brało. Zobacz, poczytajcie sobie, bardzo fajny artykuł. Ostatnia polityka, 3 tygodnie.
To znaczy długo nie mieli, tak? Nie produkowali to już pieniądze.
To była taka właśnie sytuacja w średniowieczu, że produkcja pieniądza sama stworzyła inflację, ponieważ co była taka chyba zasada, że co parę lat, co 10 mniej więcej, czy co 5, można było wymieniać pieniądz. Wymieniało się zawsze na gorszy pieniądz. W związku z tym ten gorszy pieniądz, który miał mniejszą wartość srebra czy złota, on po prostu był mniej warty. No więc może powiedzieć, sama produkcja pieniądza stworzyła inflację. Tak?
Gorszy wypiera lepszy, nie? No,
ale to wszyscy to robili, to nie tylko państwo zakonne.
No tak, ale to z tego wynika, że tak, uporządkowanie było i jednocześnie pewne przywileje, tak? Świętika. I to dopiero dawało taki duży asumpt no do tego, żeby
rosnąć. I jeszcze też no i też sława, bo przecież to pozytywne. Zaczynamy budować swojego państwa, no, tutaj u nas tylko gdzieś tam.
I cieszyli się poparciem też.
No wszystkim w zasadzie. No i także i władców Polski, nie? No pewnie nie meczu, bo ten konflikt to przede wszystkim cesarza i papieża, bo jeżeli pamiętam, to wielki mistrz zakonu von Salza był świetnym dyplomatą, miał doskonałe kontakty we Szwajcarii.
Tak, oczywiście. Natomiast oczywiście średniowiecze to nie tylko jeden wielki mistrz, prawda, jeden papież, tylko przypomnę, że tak już zmierzam się do końca, panowie, bo że jak wybuchł tutaj powołany Władysław Pruski, czyli tam przedstawiciele Litewstwa i miast, i on wystąpił przeciwko swojemu władcy, to papież narzucił na niego wszystkie kary kościelne, jakie miał po prostu. Te, które były w jego zasięgu, czyli prawda, rzucił.
No tak, na związek.
Tak, oczywiście, więc i chcę wam też powiedzieć, że pokój toruński, prawda, zresztą żaden pokój toruński jakby nie został zaakceptowany przez opinię jakby europejską, międzynarodową i przez powiedzmy, nie wiem, papieża i tak dalej. Więc to można to różnie sobie to prawda interpretować, inni wiedzą różne takie rzeczywistości, ale zakon miał dobre notowania w Europie po prostu i pracował na to, że tak powiem, jakoś pewno dosyć solidnie, miał swojego przedstawiciela w Rzymie, prokuratora, miał oczywiście swoje placówki we Włoszech, w Niemczech, w Austrii, prawda? I to dawało cały obraz, bo to my mówimy o państwie, czymś wyjątkowym, a zakon krzewski to jest coś więcej niż państwo, no, bo jest w różnych miejscach jeszcze i jak wiemy, zakon krzyżacki przetrwał mimo sekularyzacji głównej części tego zakonu tutaj, bo dostał i dzisiaj we Wiedniu jest w stolicy, mieszka wielki mistrz, jest siedziba wielkiego mistrza, który bywa tutaj zresztą co jakiś czas. On bywa bardzo regularnie tutaj, bo tu jest bardzo silny ośrodek badań nad krzakami, więc nie ma tutaj, on bywa tu często, jak były tego walce obchody, to bywał też tyle razy. No biedak, no bo zawsze musi się tłumaczyć, zawsze te pytania, no to tam i tak dalej, no ale to już taka, warto dodać tylko, że dzisiaj więcej jest, to jest też tam z powojami różnie, ale można wejść na stronę zakonu krzewskiego, oni mają, są też, jest bardzo rozbudowana gałąź żeńska, której jakby w średniowieczu jakby nie śledzimy, to nie znaczy, że tam się nie pojawiają się kobiety, które właśnie są w tym takim, że to wszędzie, to jest zawsze pytanie o ten ruch kobiecy, jest inaczej, niższy też postrzegany przez źródło, trudniej po prostu. Męskie zakony, domy zakonne są bardziej samodzielne, od razu zauważalne źródłowo, natomiast kobietami jest z tymi ruchami żeńskimi różnymi, nawet tak zwanymi weginkami jest trudniej, ale jakieś tam kobiety gdzieś tam widać w środowisku zakonu krzyżackiego, ale generalnie zakon krzyżacki w XIX wieku widać szczególnie rozwój właśnie tej żeńskiej gałęzi, która zajmuje się działalnością szpitalniczą.
Dobrze, to w takim razie podziękujemy panu profesorowi.